Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. W naszym studiu dzisiejszego wieczoru jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, księdze profesorze, witam.
Ja też bardzo serdecznie witam i Pana, i Państwa, którzy nas oglądają.
Księże profesorze, jak ksiądz profesor przyjął dzisiaj tę wiadomość o rezygnacji Ojca Świętego Benedykta XVI z urzędu następcy świętego Piotra?
Tak jak każdy i tak jak my wszyscy z zaskoczeniem. Zaskoczenie było duże, ale wydaje mi się, że dość szybko ochłonąłem, dlatego że czując głębokie przywiązanie i wielki szacunek do Ojca Świętego Benedykta XVI, wydawało mi się od samego początku, że musi być w tym jakiś głęboki sens, że musi być w tym znaczenie, którego mogę doraźnie nie rozumieć, ale powinienem go dociekać. I wydaje mi się, że przez te kilkanaście godzin, które upłynęły od tej decyzji, od ogłoszenia tej decyzji, myślę, że rozumiemy coraz więcej.
Księże profesorze, z tej wypowiedzi Ojca Świętego dzisiaj wygłoszonej do księży kardynałów, którzy, jak się okazuje, też byli zaskoczeni, czego dowodem jest wypowiedź księdza kardynała Angelo Sodano, który mówi, że wysłuchaliśmy ze zdumieniem, niemal z niedowierzaniem wypowiedzi Ojca Świętego, przemówienia Ojca Świętego. Także to zdziwienie było powszechne. Ale Ojciec Święty mówi bardzo wyraźnie, że jednak siły i fizyczne, i duchowe nie pozwalają mu na odpowiednie kierowanie Kościołem w tych trudnych czasach, prawda? W tych szybko zmieniających się czasach.
Ja myślę, że trzeba zwrócić uwagę na dwa inne aspekty niż to, o czym czego w tej chwili dotknęliśmy, które są obecne w słowach Ojca Świętego wypowiedzianych dzisiaj do kardynałów. Mianowicie pierwszy aspekt to papież mówi, powiedział dosłownie tak: zawezwałem was na ten konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. I to jest pierwszy element. Czyli ta decyzja dojrzewała od dawna, ta decyzja była przygotowana. Oczywiście powodem tym oficjalnym to były trzy kanonizacje i tutaj wszyscy spodziewali się, że to jest główny, jedyny wiodący temat tego konsystorza. Ale okazało się, że Ojciec Święty przygotowywał tę decyzję od dłuższego czasu. I drugie wyznanie, myślę, że bardzo wzruszające, które nie może umknąć naszej uwagi, to mianowicie papież mówi, że w dzisiejszym świecie podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Rzeczywiście, patrząc na Ojca Świętego w ostatnich miesiącach, widzieliśmy, że słabnie. Ale Ojciec Święty zapewne odczuwa to dużo bardziej dotkliwie i z całą pewnością mamy tutaj takie głębokie wyznanie, że te kilka miesięcy znaczyło bardzo wiele i że to właśnie także to słabnięcie sił fizycznych przybliżyło papieża do podjęcia tej trudnej i jakże ważnej, odpowiedzialnej decyzji.
Ta dla nas decyzja jest zaskoczeniem, ale ona jakby w historii Kościoła nie jest precedensem. Tego typu wydarzenia były dawno, ale były.
Tak, były dawno, dostatecznie dawno, że nikt z nas tego nie pamięta. Otóż ostatnia taka dobrowolna abdykacja, ustąpienie, zrzeczenie się urzędu miało miejsce 13 grudnia 1294 roku. Papieżem, który tego dokonał, był papież Celestyn V. Był to niezwykły pontyfikat, osobliwy pontyfikat, dlatego że po dłuższym okresie sede vacante, gdy trudno dochodziło do wyboru papieża, właśnie ten urząd podjął zakonnik, który przybrał sobie imię Celestyna V. W zasadzie nie był przygotowany do pełnienia tego urzędu. Mało tego, sytuacja była na tyle skomplikowana, że musiał z Rzymu schronić się do Neapolu i nie bardzo mógł do Rzymu wrócić. Pamiętajmy, że to był czas, kiedy nie było jeszcze Bazyliki Świętego Piotra, nie było Watykanu w jego obecnym kształcie. W związku z tym i rezydowanie papieża było uwarunkowane w zupełnie inny sposób. I po kilku miesiącach rządów zaledwie, po kilku miesiącach sprawowania posługi Piotrowej, w grudniu 1294 roku papież zrezygnował z urzędu, udał się do klasztoru. Warto dodać, że niedługo potem został przez swojego następcę ogłoszony człowiekiem świętym, dlatego że całe jego życie, zarówno to przed pontyfikatem, jak i później po rezygnacji z urzędu, całe jego życie było naznaczone pokorą. Myślę, że w tym, co się wydarzyło dzisiaj, widać przede wszystkim pokorą i odwagą.
No właśnie, ta odwaga, księże profesorze, na czym polega? Bo słowo odwaga dzisiaj bardzo często było wymieniane przez i księży kardynałów, i księży biskupów, którzy komentowali decyzję Ojca Świętego.
Papież jest, jak bodaj żaden inny człowiek, na oczach i na ustach całego świata. Każdy gest jego, każde poruszenie dłoni, każde mrugnięcie okiem nieomal, całe jego życie, jego twarz jest pokazywana na całym świecie. I papież doskonale o tym wie. Doskonale również o tym wie, że jaki jest ciężar i odpowiedzialność urzędu posługi Piotrowej. I wreszcie doskonale papież przewidział to, co będzie się działo wówczas, gdy ta decyzja zostanie ogłoszona. Mamy już te kilkanaście godzin za sobą. Oczywiście jest to w świecie wielki ferment, wielkie poruszenie i papież z całą pewnością się z tym liczył, dlatego że na samym początku, zwracając się do kardynałów, powiedział, że chce wam zakomunikować decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Więc odwaga polega na tym, że papież dokonał diagnozy swojej sytuacji, sytuacji duchowej przede wszystkim, sytuacji fizycznej również. I następnie mamy tutaj także bardzo piękne wyznanie, że jestem w pełni świadom, że ta posługa w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Jest to oczywiście nawiązanie także do pontyfikatu Jana Pawła II.
Właśnie, bo mieliśmy tak, mamy to w pamięci, większość z nas ma w pamięci te nawet miesiące choroby, lata, później te miesiące takiej już bezpośredniej, poważnej choroby Ojca Świętego i te ostatnie dni odchodzenia, umierania Ojca Świętego, kiedy czuwaliśmy, kiedy się wszyscy modlili i kiedy to wielkie świadectwo Jana Pawła cierpienia, kiedy nawet jak celebrując jeszcze mszę świętą czy jakieś uroczystości, kiedy no, widać, że ten ból przeszywa i do końca, prawda? Do końca Ojciec Święty Jan Paweł II był na urzędzie, pełnił, mimo że tam nawet były takie komunikaty prasowe, czy powinien odejść, czy zrezygnować i tak dalej, Ojciec Święty został. A tu mamy Ojca Świętego, który no, na pozór jest w dobrej kondycji.
Wie pan, ja panu powiem coś bardzo osobistego. Ja mogę nie mieć racji, ale tak sobie myślę, że być może o tej decyzji przeważył jeszcze jeden wzgląd, ten właśnie, o którym mówimy. Mianowicie ostatnie całe lata pontyfikatu Jana Pawła II były naznaczone postępującym cierpieniem, zniedołężnieniem i tym wszystkim, co niesie ze sobą ciężka choroba i starość. I taki obraz starzającego się i coraz bardziej, coraz trudniej radzącego sobie z potrzebami tego otoczenia, taki obraz papieża w jakimś sensie się utrwalił. Myślę, że przyzwyczajeni do tego patrzyliśmy teraz na Benedykta XVI z jakąś wyrozumiałością i jednocześnie patrzyliśmy przez pryzmat tego, co działo się wcześniej, ale ten obraz, myślę, że być może, że papież też o tym pomyślał, nie może się utrwalać w wyobraźni, w sercach, w podejściu, zwłaszcza ludzi młodych. Dlatego, że przez, jeżeli weźmiemy tę pod uwagę chorobę Jana Pawła II, która trwała w zasadzie od końca lat 90., a potem po wielkim jubileuszu roku 2000 coraz bardziej postępowała, to wyrosło pokolenie młodych ludzi, którzy dzisiaj mają mniej więcej 20 lat, A więc kiedy zyskali świadomość, mieli lat 6 albo 7 i dla nich głową Kościoła, następcą świętego Piotra i namiestnikiem Chrystusowym był człowiek starszy, by nie powiedzieć stary, cierpiący, niedołężny. I myślę, że ta sytuacja w jakimś sensie chyba nie mogła się powtórzyć. Nie można byłoby utrwalać takiego właśnie wizerunku, wizerunku głowy Kościoła. Rzecz jasna, Kościół, papież, wyznawcy Chrystusa potrzebują świadectwa, które jest dawane przez cierpienie, również przez starość. To nie ulega wątpliwości, ale myślę, że kardynał Józef Ratzinger przed swoim wyborem na stolicę Piotrową, będąc bliskim współpracownikiem, można by powiedzieć nawet w pewnym sensie domownikiem Jana Pawła II, widział także i drugą stronę tej sytuacji. Może miało to jakieś znaczenie również, ale przede wszystkim mamy to wyznanie, że w ostatnich miesiącach te siły zarówno ciała, jak i ducha słabły na tyle, że papież uznał swoją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mu posługi. Sądzę, że można by powiedzieć tak, papież nie ma obowiązku przedstawiania nam diagnozy lekarzy. Nie ma obowiązku pokazywania nam wypisywanych mu recept. Nie ma obowiązku dzielenia się z nami tym, co naprawdę przeżywa. Myślę, że czas, być może niedługi czas, odkryje sens, znaczenie, potrzebę tej decyzji. Z całą pewnością Ojciec Święty wie więcej o sobie, o swoim zdrowiu, o swojej misji, o swojej posłudze niż każdy z nas. I to jest właśnie ta odwaga. Ta odwaga, że wziąwszy na siebie brzemię odpowiedzialności, nie pojmuje tego brzemienia w sposób jednostronny, tylko uznaje, że zarówno przyjęcie urzędu Piotrowego, jak i decyzja o tym, by z niego w tej chwili zrezygnować, to są dwie twarze tej samej odpowiedzialności.
Tym bardziej, że Ojciec Święty w tym wieku, w wieku 86 lat, jest jednym z w historii papiestwa, jest jednym z najstarszych papieży, bo starszy był tylko bodajże Leon XIII, który miał 93 lata, jak zmarł. Jak zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II, miał 85 lat, czyli ta granica jest przesunięta, więc to też
tak,
jest
to prawda. Ważne. To prawda, ale te statystyki będą zawsze czynione, porównania i różnego rodzaju statystyki, one będą czynione także później z dłuższej perspektywy czasowej, ale tu widać przede wszystkim wielką duchową dojrzałość. Wielką duchową dojrzałość, która, jeżeli tak można powiedzieć, jest głęboko karmiona rozmową z Bogiem, czyli modlitwą. Papież powiedział bodaj najbardziej wzruszające i najważniejsze słowa. Powiedział tak, rozważywszy powielekroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.
Czyli pewność.
Proszę popatrzeć, ta pewność. Tak. Otóż do takiej pewności nie dochodzi się przypadkiem, do takiej pewności nie dochodzi się inną drogą, jak tylko poprzez głęboki, intymny kontakt i zażyłość z Bogiem. I można by powiedzieć, że te słowa budzą nie tylko głęboki szacunek, ale prawdziwy podziw, bo ta pewność nie została osiągnięta za darmo. Ona była rozważana, przeżywana powielekroć w sumieniu przed Bogiem. I właśnie na tym spotkaniu z Bogiem zrodziła się ta decyzja, która dziś została nam zakomunikowana.
Księże profesorze, Ojciec Święty mówi 28 lutego o godzinie 20 stolica apostolska będzie, opuści stolicę apostolską, będzie wakat na stolicy apostolskiej.
Tak, to jest
taka
niezwykła
precyzja.
To jest precyzja. Ale proszę zauważyć, że dla nas wszystkich ten czas, który przeżywamy, jest absolutnie niezwykły, jest absolutnie historyczny. Papież rzeczywiście powiedział, od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20, rzymska stolica, stolica świętego Piotra, będzie zwolniona, sede vacante. I będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali konklawę dla wyboru nowego papieża. Zwróćmy uwagę, powiedzmy sobie tak obrazowo, jeszcze za minutę 20 jest papież, minutę po 20 Kościół jest gotów do wyboru następnego papieża. Takiej sytuacji jeszcze nie było, bo nawet ta za Celestyna V miała zupełnie inne uwarunkowania historyczne. Więc i dla nas jest to przede wszystkim czas, powinien to być czas niezwykle intensywnej modlitwy. Ponieważ ta decyzja jest tak bezprecedensowa, to również bezprecedensowa powinna być modlitwa Kościoła towarzysząca papieżowi, ale także wspomagająca tych, którzy są słabsi, których wiara być może się rozmywa. A wszystko to, zauważmy, dokonuje się w roku wiary. Papież ogłosił ten rok wiary, ale jednocześnie ma świadomość, że w świecie rządzonym przez Boga i przez Bożą opatrzność nie wszystko zależy od pojedynczego człowieka czy od tego konkretnego człowieka. I właśnie w tym świecie, w którym ludzie planują rozmaite rzeczy, a gdy przychodzi czas starości, to ciągle próbują odkładać, czy przejście na emeryturę, czy podobne decyzje, tłumacząc, że jeszcze wciąż pozostaje wiele do zrobienia, papież tego nie neguje. Mówi, jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie, życiem świętemu Kościołowi Bożemu, ale będzie to inna służba.
Właśnie mówi, przez cierpienie i modlitwę. Przez cierpienie i modlitwę, prawda?
Tak, przez cierpienie i modlitwę.
Profesorze, a czy to wydarzenie dzisiejsze, ono też może być jakimś wzorem dla kolejnych papieży w kolejnych latach, wiekach i tak dalej?
Myślę, że od dnia dzisiejszego w historii Kościoła, zarówno w historii papiestwa, ale także w historii episkopatów, być może również w historii duchowieństwa w ogóle, w historii przełożonych, być może także przełożonych zakonnych, ale również w historii zwyczajnych wiernych, nic już nie będzie takie samo jak do tej pory. Dlatego, że mamy tutaj taki swoisty precedens, przewidziany zresztą w prawie kanonicznym i dlatego możliwy, bo gdyby nie było na ten temat odpowiednich regulacji, papież nie mógłby dokonać takiego aktu, dokonał go, bo to jest możliwe. I to jest swoiste zobowiązanie do tego, żeby zadać sobie bardzo podstawowe, fundamentalne pytanie o sens papieskiej decyzji i żeby również spojrzeć głębiej na swoje własne życie. Wielu ludziom jest bardzo trudno odchodzić z urzędów, z funkcji, ze stanowisk. Uważają, że są niezastąpieni, uważają, że świat się zawali wtedy, kiedy ich zabraknie i nie wyobrażają sobie sytuacji, że mogą asystować albo mogą wspomagać choćby przez modlitwę pracę swoich następców. A teraz, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będziemy mieli do czynienia z niezwykłą sytuacją, bo oto papież Benedykt XVI będzie mógł przynajmniej przez jakiś czas obserwować poczynania swojego następcy. Jeżeli Pan Bóg da, to przyjdzie także dzień, w którym jego następca, ten następny sam, i nie znamy tych losów, one to Bóg pisze prosto po krzywych liniach ludzkiego życia, właśnie dopełni swojego obowiązku, grzebiąc również papieża, który dzisiaj wyznaje swoją słabość, ale w tej słabości jest wielki. I myślę, że ta wielkość jest dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem i przykładem.
Księże profesorze, jaka może być stosowana nomenklatura, tytulatura właściwie wobec Benedykta XVI? Bo rozumiem, że Benedykt XVI zatrzyma imię papieskie, Natomiast jaka będzie ta
tytulatura? Myślę, że w tytulaturze nic się nie zmienia, bo tytulatura nadal będzie Ojciec Święty i Ojcze Święty, prawda? To jest tytuł honorowy i ten tytuł przysługuje papieżowi. Natomiast będzie biskupem seniorem Rzymu, tak jak mamy biskupów seniorów poszczególnych diecezji. Myślę, że tak to będzie wyglądało, ale myślę, że właśnie wtedy szacunek wobec niego, uznanie wobec niego jeszcze bardziej wzrośnie. I myślę, że wtedy przyjdzie też czas, że bodaj częściej niż do tej pory sięgniemy po jego nauczanie. To nauczanie jest wspaniałe. Ono jest karmione głęboką wiarą, głęboko teologiczne. I myślę, że to właśnie ta wiara i ta wola zrozumienia wiary i swojego miejsca w życiu i sensu swojego życia, że ona stoi za tą odważną, bezprecedensową decyzją.
Ojciec Święty Benedykt XVI opuści 28 lutego Watykan, uda się do Castel Gandolfo, a w momencie wyboru już nowego Ojca Świętego wróci do Watykanu i tam zamieszka w klasztorze na terenie Watykanu, jest klasztor, i tam będzie Ojciec Święty jakby wspierał modlitwą, cierpieniem Kościół nowego Ojca Świętego. I teraz czekamy, księże profesorze, na wybór. Dziekan Kolegium Kardynalskiego, jak prawo przewiduje, ma 20 do 20 dni czas po opuszczeniu stolicy Piotrowej na zwołanie Kolegium Kardynalskiego. No i teraz pytanie o przyszłość Kościoła. Jaka ta przyszłość będzie?
To znaczy najpierw powiedzmy, że do tej pory było tak, że te 20 dni upływało po śmierci danego papieża. W tej chwili wiemy już z wyprzedzeniem, że koniec tego pontyfikatu następuje 28 lutego. Nie potrafię powiedzieć, bo nie wiem, czy ktoś w tej chwili potrafi tak jasno określić, czy jest możliwe na przykład, że już w tej chwili trwają jakieś przygotowania do następnego konklawe, dlatego że daty zostały podane. Więc nie trzeba czekać aż do 20 marca, to jest ten możliwy najdłuższy termin, tylko być może gdzieś już z początkiem marca, czy w drugiej dekadzie marca będzie konklawe i na tym konklawe zostanie dokonany wybór następcy. Jaki ów następca będzie? Myślę, że najprościej jest powiedzieć taki, jakiego Pan Bóg w tym czasie dla Kościoła ześle. Nie możemy na to patrzeć w kategoriach tylko socjologicznych, psychologicznych, ani tym bardziej politycznych. Nie możemy tego traktować jako takiej sobie ludzkiej zamiany.
Giełdy nazwisk, jak nie
Giełdy nazwisk, to znaczy to wszystko będzie, bo to jest wszystko, prawda, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, bardzo nośne i to się bardzo często odbywa. Ale właśnie w takim momencie jak teraz ważne jest, żebyśmy nie patrzyli na Kościół oczami świata, lecz patrzyli na świat i na to, co się dzieje w Kościele, również oczami Kościoła. I myślę, że to jest ważny drogowskaz i że trzeba nam wszystkim w jakiś sposób towarzyszyć Benedyktowi XVI w tej jego niezwykłej drodze.
Niewątpliwie, na pewno nawet w tym dzisiejszym dniu Ojciec Święty potrzebuje modlitwy, bo na pewno ma świadomość, że teraz cały świat o tym mówi i myślę, że też przeżywa te swoje decyzje, bo to jest brzemienna w skutkach ta decyzja.
Ja myślę, że jest tak, jak było w początkach pontyfikatu. Mówił papież, że trzeba ująć mocno Boga za rękę i pozwolić mu się prowadzić. I myślę, że to, co tak powiedzmy od strony psychologicznej najtrudniejsze, czyli wypowiedzenie tych słów, już się dokonało, że ten ciężar został niejako zdjęty, że to, co najtrudniejsze, jest za papieżem, ale z całą pewnością nie przeżywa tego sam. Samotność jest wrogiem człowieka, a ten papież na pewno nie jest samotny.
No tym bardziej, że na pewno wiele osób towarzyszy modlitewni. Zachęcamy wszystkich do modlitwy za Ojca Świętego Benedykta XVI i w ogóle za Kościół, za księży kardynałów, którzy będą już w najbliższych dniach wybierać następcę świętego Piotra.
Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem i myślę, że tak jak Benedykt XVI doszedł do swojej decyzji poprzez rozeznanie nabywane w rozmowie z Bogiem, tak i my powinniśmy przyjąć tę decyzję przede wszystkim w duchu głębokiej modlitwy, głębokiego zawierzenia, że w każdej sytuacji ostatnie słowo zawsze należy do Boga.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za rozmowę. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
Naszym gościem był ksiądz profesor Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dziękuję.